Mamy dzisiaj wędrówkę przez list do Hebrajczyków. Jesteśmy w 5 rozdziale. Zachęcam, żebyście śledzili albo to, co macie na ekranie za chwilę, albo w swoich Bibliach. Więc mam nadzieję, że zadziała technologia dzisiaj. Szymku. No. Widzisz. Ostatnio miałem rozmowę z jedną kobietą, która była w rozpaczu i mówiła mi o swoim życiu, o swoich różnych związkach z różnymi mężczyznami. Jedni byli mężami, drudzy partnerami. Różne dzieci, które się zjawiły z tego tytułu i nawróciła się i łzy w oczy miała i pyta, czy ja żyję w grzechu. I pytałem ją, no to zależy od tego, jak to rozumiemy, że żyjemy w grzechu, bo w pewnym sensie wszyscy żyjemy w grzechu. I zaczęliśmy ciekawą rozmowę. Ale myślałem, jak po tej rozmowie, jak trudno nam jest zastosować Biblię, którą tak dobrze znamy czasami, z rzeczywistością, w rzeczywistości, w której jesteśmy. I jestem przekonany, że Pismo Święte jest po to, żeby pomóc nam żyć po Bożemu na co dzień, żeby odpowiedzieć na wszelkie rodzaje pytań, problemów, które możemy spotkać w życiu. Ale to wymaga, żebyśmy zrobili więcej niż czytanie Biblii. I pytałem ją, jaki ty masz kontakt z Biblią? I ona mówiła, no to czytam. Mówiłem, no i co jeszcze? No to słucham. I mówiłem jej tak, a czy ty rozgryziesz Pismo tak, żeby tak jak się gryzie twarde mięso, czy po prostu pałkniesz to, co jest na powierzchni, czy zadawalasz się płytkimi argumentami, płytką znajomością Biblii i Boga Biblii. Czy szukasz poznanie Boga jak skarb? Dzięki, działa już, tak? Super. Mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj, że to pismo jest do zastosowania nawet w tych ciężkich kwestiach naszego życia. Zachęcam do posłuchania kazań, które już byli na temat listu do Hebrajczyków. Mieliśmy już 4 rozdziały. W pierwszym rozdziale, bardzo wielkim skrócie, mieliśmy Jezusa jako Boga. I pierwszy rozdział kończy się stwierdzeniem na początku drugiego rozdziału, jak można lekceważyć w takim razie zbawienie, które On nam przygotował. I w drugim i wyzwanie jest w oparciu o tą podstawę teologiczną. Potem w drugim rozdziale mamy opis Jezusa jako człowiek. Człowiek, który może identyfikować z naszym człowieczeństwem. Więc ogólnie mówiąc, pierwsze 2 rozdziały odpowiadają na pytanie, kim jest Jezus. Jezus jest Bogiem w pierwszym rozdziale, Jezus jest mężczyzną, człowiekiem w drugim rozdziale. I co z tego wynika? W 3 rozdziale i w 4 mieliśmy pojęcia odpoczynku, odpocznienia. I zachęta, żebyśmy starali się wejść w to odpocznienie. I o tym rozmawialiśmy, że Izraelici mieli swoje dziedzictwo. Mieli dziedzictwo ziemi, mieli dziedzictwo prawa i mieli dziedzictwo świątyni, czy wcześniej przybytku. Ale to wszystko, to dziedzictwo było tylko symbolem dziedzictwa, które jest wyższa, lepsza niż to, co oni przeżyli. To jest to, co Jezus przygotował. I jedno z pojęć Hebrajczyków to jest, że mamy teraz lepsze przymierze, lepszy system, lepsze obietnice. Mamy lepszego arcykapłana, lepszą ofiarę, lepsze dziedzictwo. Więc czwarty rozdział mieliśmy zachętę, upomnienie właściwie, żeby wejść do tego odpoczynku i stwierdziłem, że ten odpoczynek, odpoczynienie tu jest obecność Boża, relacja z Bogiem oparte o Jego przymierze, jednostronne przymierze, żeby skosztować, delektować, żyć w takim najlepszym wydaniu relacji z Nim. I to, że Jezus jest, Jezus przyszedł, Jezus ofiarował siebie, czynił to możliwe. Że teraz mamy dostęp do tronu. Mamy podejść do Boga żywego i skosztować życie, bliskość z Nim. Nie musimy się trzymać już daleko od Niego, dlatego że Bóg rozwiązał ten problem, ten przepaść między nami a Nim. Więc pod koniec czwartego rozdziału zaczyna się kolejny temat i to jest temat, co Jezus zrobił. I ten temat właściwie ciągnie do dziesiątego rozdziału, przez trudne rozdziały i mamy pod koniec czwartego rozdziału Jezusa jako arcykapłan. Jako arcykapłan Jezus może... Działa, nie działa? Nie działa. Szymku, to ratuj. No. Więc jako arcykapłan Jezus może współczuć z nami. No, działa teraz? O, teraz tak. Dobra. Może współczuć z nami w naszych słabościach, tak, że możemy podejść do Jego tronu. Grzesiu, przeczytać nam te wersety?
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom i ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
Więc mamy tu kwalifikacje arcykapłana. Arcykapłan w Starym Testamencie został wybrany przez lud, pośród ludzi. On reprezentował ich we wszystkich sprawach związanych z Bogiem, więc był w jakimś sensie pośrednik między Bogiem a człowiekiem. On oferował dary i ofiary. Nie wiadomo dokładnie, co to dary mogą być, ale jedni uważają, że chodzi tu o żniwa i zwierzęta i ofiary. Ale wiemy też, że Jezus w Nowym Testamencie jako ten arcykapłan nie został wybrany spośród ludzi. On jest Alfą i Omegą. On jest Twórcą i On sam nie tylko jest arcykapłanem, ale stał się sam ofiarą. On służy w niebieskim przybytku, nie w ziemskim. I dar, który On daje, to jest posłuszeństwo wiernego Syna. Posłuszeństwo, które potrafił nawet wykazać, nawet jak cierpiał. I ten nasz nowy testamentowy arcykapłan jest w stanie nie, z jednej strony nie lekceważyć moralnego zepsucia, ale z drugiej strony nie jest siorski, nie odrzuca. On jest w stanie uczestniczyć w naszych bólach, współczuć z naszym doświadczeniem, bo sam przeszedł tą mękę i sam przeszedł te słabości ludzkie. To możemy się zastanowić, jakie to było poznanie Jego, czego On się dowiedział. Myślę, że jeżeli ktoś przeszedł przez alkoholizm, to rozumie alkoholików lepiej niż ci, którzy nie przeszli przez to. Ci, którzy może chorowali na raka, mogą bardziej uczestniczyć w bólu, współczuć z tymi, którzy przechodzą przez rakę. Więc Jezus jako wszechwiedzący Bóg wiedział to wszystko. Natomiast tu On przechodzi przez to, doświadcza na własną skórę te nasze słabości ludzkie, choć sam nie zgrzeszył. I tu też w trzecim wersecie jest różnica między nim a arcykapłanem Starego Testamentu, że arcykapłan Starego Testamentu musiał wpierw swój grzech oferować byka. 16 rozdział 3 Mojżeszowy, 11 werset. Aaron musiał sam przywieźć byka, żeby oferować i potem mógł się zająć ofiarą za lud. Jezus, jak wiemy, nie musiał za swój grzech zapłacić, więc Jego sprawiedliwość, Jego krew może być pokryciem dla nas. Idziemy dalej.
I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
To jest honor, żeby zostać wybrany jako arcykapłan. Trzeba być powołany przez Boga, tak jak Aaron był w drugiej Mojżeszowej i potem jego następca. To nie można było w Starym Testamencie po prostu pretendować do takiej roli, tak jak Saul robił, 1 Samuel 13 rozdział. Bóg wybiera, Bóg zaznacza, Bóg namaszcza. I w 5 wersecie widzimy, że Chrystus sam nie wybrał tej sławy, że Bóg Ojciec go wybrał, Bóg Ojciec przyznaje się do niego. Bóg Ojciec wywyższa go i widzimy to w tej Trójce Świętym w różnych miejscach w Biblii, że pozostałe osoby tej Trójce wysławiają, postawiają wyżej, wysoko tamte pozostałe osoby tej Trójki. Więc tu mamy Boga Ojca, który wywyższa, wybiera tego Syna, przyznaje się do Niego jako do własnego Syna. Jezus sam tej sławy nie wziął. I Jezus w 6 wersecie jest tu nazwany wiecznym kapłanem rodzaju typu Melchizedeka. On nie był jak lewici, którzy byli tylko na jakiś czas. On jest wiecznym arcykapłanem. I nie tylko on jest wiecznym arcykapłanem, on też jest królem. Melchizedek połączył te dwie roli, króla i kapłan w jednej osobie. I był w tym momencie unikalny. A Jezus też połączy to jedno z drugim, że jest arcykapłanem i jest królem. Ofiary tych arcykapłanów w Starym Testamencie byli tylko symbolami. Oni nie byli efektywne, żeby odebrać wina. To było symbol czegoś, pokazując na coś, na właściwą ofiarę, w końcu na efektywną ofiarę, która miała być złożona. I później w liście do Hebrajczyków mamy więcej na temat tego, co Jezus zrobił. Nie tylko, że był arcykapłanem, ale sam siebie oferował. Był tą ofiarą. I to była jedna ofiara, raz na zawsze, jak też czytamy później w 10 rozdziale. Nie ma innych ofiar. To wystarczyło, to jedno. Więc wszystko opiera się o Boże działanie, o jednostronne przymierze, o wystarczalność Jezusa jako króla Jeruzalima, tak jak Melchizedek był, jako arcykapłana i jako ofiarę, jako Syn Boży, jako efektywne rozwiązanie na nasze problemy. Melchizedek wraca w 7 rozdziale, więc niewiele powiem na jego temat w tej chwili, bo tylko jest o nim przy okazji mowę, ale on był w 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, spotkał Abrahama, błogosławia go jako kimś większym niż Abraham i wskazuje na Jezusa jako król Jerozolima i jako efektywnego arcykapłana. Idziemy dalej.
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko pokonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.
Trudne wersety. 7 werset. Jezus płacze, krzyczy do Boga, do Ojca, żeby go oszczędzać. No i wiemy, i został wysłuchany. Jak to zrozumieć? Skoro zmarł, Bóg mu tego nie oszczędzał, tej męki, tej tortury, ukrzyżowania. No, wydaje mi się, że może tu jest lekcja w modlitwie naszej, że Bóg czyni, doprowadzi do celu, do którego zmierzaliśmy, jeżeli szliśmy Jego drogą. Niekoniecznie On odpowiada dokładnie na słowa, na naszą strategię, na nasze sposoby, które Mu sugerujemy. Panie Boże, zrób tak. Panie Boże, sprawdź tak. Niekoniecznie Bóg na to odpowiada w naszym wniemaniu. Trochę jak młoda córeczka przychodzi do taty i mówi, tato, zrób tak. I tato ją kocha i tato chce jej dać jak najlepiej, spełniać każde życzenie. Ale jest pewne ale, że tato wie lepiej niż córka, co dla niej jest dobre. Więc jeżeli on naprawdę ją kocha, jeżeli on słyszy ten krzyk jej serca, jej pragnienia, to bierze to pod uwagę. Natomiast on wie lepiej, co ona naprawdę chce, co ona naprawdę potrzebuje. I to nie może czasami nie będzie jej punkt widzenia. Więc ona może, jej może się wydawać, że Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Ja chciałem tego chłopaka. No co ona by chciała? Czy tego chłopaka, czy chciałaby fajnego męża? I Bóg wie więcej niż ona. I może jej krzyk jest, Panie Boże, daj mi spełnienie w życiu. Daj mi, żeby ktoś mnie kochał tak naprawdę. Może Bóg odpowiada na to w totalnie inny sposób, niż ona sobie wyobraża. Więc w tym sensie wydaje mi się, że ta modlitwa Jezusa została wysłuchana. Bogu się spodobało, że Jezus miał na myśl to samo, co On. Jezus miał na myśl, żeby rozwiązać problem, żeby wypełnić zadanie, żeby doprowadzić to do skutku. I Bóg na to odpowiada. I w tym, w 8 wersecie, Jezus uczy się posłuszeństwa przez to cierpienie. Jest różnica między tym, że jestem gotowy ponieść koszty i że ponoszę koszty. Jest różnica między tym, że jestem gotowy cierpieć i być prześladowany dla Jezusa i żeby być prześladowany i cierpieć dla Jezusa. I w tym sensie wydaje mi się 9 werset, że On został udoskonalony, że On został doskonałym w tym sensie ofiarą i arcykapłanem. Nie dlatego, że nie był doskonały wcześniej, ale to jest inny stadium, inny etap, inna jakość może. Tak jak może mamy pączek, który jest doskonały i potem staje się kwiatem, który jest doskonały, tylko inny etap. Widzimy to w życiu, w naturze, w stworzeniu, różne przykłady tego rodzaju, że coś się przemienia. Było super i też jest super. I tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o Jezusa. Jezus zawsze był doskonały. Natomiast teraz On dodaje do tego te jakości doświadczania ludzkiej męki, posłuszeństwa do bólu, cierpienia, do śmierci. W tym sensie jest rozciągane. I Bóg tu znowu mamy powtórzone stwierdzenie, że Bóg wyznacza Jego. On sam nie szukał tego. Bóg, Ojciec, wybiera Jego, zaznacza, namaszcza Go jako ten arcykapłan wzoru Melchizedeka. Idziemy dalej.
Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.
Stwierdziłem na początku tej serii na temat Hebrajczyków, że porządek argumentacji jest inny niż listy Pawłowe i to jest jeden z argumentów przeciwko autorstwu Pawła, że zwykle w listach Pawłowych Paweł daje nam dosyć dużą dozę teologii, podstawy teologiczne, koncepcyjne na temat Boga i Bożej drogi i potem w drugiej części listu daje nam zastosowanie, co z tego wynika. Co w tym momencie mamy robić? W Hebrajczykach jest inaczej, inaczej tekst jest ułożony. Mamy pewną dawkę tej podstawy teologicznej i potem autor idzie dalej, żeby to zastosować. Potem jest kolejna dawka teorii, podbudowy teologicznej i potem jest zastosowanie, które wynika z tego. I mamy w tym momencie pod koniec piątego rozdziału i pierwszą połowę szóstego rozdziału mamy kolejną dawkę do zastosowania. Co z tego wynika? I to jest bardzo kluczowe, żebyśmy pamiętali kontekst, jak studujemy Biblię, żeby brać kontekst pod uwagę. Szósty rozdział, jedni z was, którzy znacie ten list, wiecie, jest dosyć kontrowersyjnym, bardzo kontrowersyjnym rozdziałem i wydaje mi się, że trzeba pamiętać w oparciu o co ten argument w szóstym rozdziale jest budowany. To jest budowane w oparciu o to, co dotychczas było powiedziane o Jezusie, że Jezus jest królem, jest Bogiem, Jezus jest mężczyzną, człowiekiem. Można wejść do odpocznienia z Bogiem. Jezus jest arcykapłanem i Jezus jest efektywną ofiarą. I w oparciu o to nie powinniśmy lekceważyć to, co jest do nas powiedziane. I to jest kontekst, to jest podłoże tego, co jest teraz w piątym rozdziale, w ostatnich wersetach i w pierwszej połowie szóstego rozdziału, który będzie następnym razem. Te wersety natomiast tu, pod koniec piątego rozdziału, są w miarę bezkontrowersyjne, ale bardzo rozciągające, więc to zobaczmy, jak te wersety, do czego oni nas namawiają. I namawiają nas do tego, żebyśmy, do czytelników tego listu, a pośrednio nas, zachęca do tego, że powinniśmy być już nauczycielami. Wielu z was powinno być już nauczycielami. Tak twierdzi autor do odbiorców. Natomiast nie jesteście, dlatego że staliście się powolni w słuchaniu i w robieniu. Więc mielibyśmy dużo do powiedzenia na te tematy, pisze autor. Natomiast to jest praktycznie niemożliwe, żeby z wami o tym rozmawiać, dlatego że staliście się powolni w nauczaniu, twardzi. I to, co wspomniałem o kobiecie, z którym rozmawiałem ostatnio i mówiłem jej, czy ja myślę, że żyję w grzechu, czy nie, to nie chyba o to chodzi. Bo już byłaś u różnych pastorów i miałaś różne zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że o to ci chodzi. Twój krzyk jest, co Bóg myśli na twój temat. Jaki jest ciężar argumentacji w Biblii na ten temat? Nie jakiś tam werset, tylko ciężar nauczania o Bogu, o Jego wolę, o Jego sposobie myślenia, o Jego podejściu do grzeszników. I jeżeli studujemy, rozgryziemy, przygryziemy te prawdy biblijne, myślę, że dochodzimy do tego, że mamy fantastycznego Boga, który nas kocha, nas grzeszników. Mamy fantastycznego arcykapłana, który współczuje z nami, który identyfikuje się z naszym grzechem, w sensie, że wie, do czego te pokusy nas doprowadzili. Może to zrozumieć, chociaż sam nie szedł tą drogą. Mamy doskonałą, fantastyczną, efektywną ofiarę, która jest oferowana raz na zawsze i która rozwiązuje kwestię grzechu w naszym życiu w doskonały sposób, oparte nie o nasze moralne życie, oparte nie o nasze umiejętności, żeby zdawać jakiś egzamin moralny, tylko ta ofiara jest bazowana w oparciu Bożej obietnicy, Bożego przymierza. Więc twoja pozycja przed Bogiem nie zależy ani od tego, co ja myślę, ani od tego, jak ty się czujesz, ani nawet od tego, jak ty żyjesz, tylko chodzi o Boże patrzenie na ciebie, na twój grzech. I jeżeli ty upamiętałaś, jeżeli ty wyznajesz grzech, jeżeli wiesz, że jedyna twoja nadzieja jest łaska Boża, to w tym momencie możesz być wolna, moim zdaniem, od poczucia winy, bo Jezus zapłacił za to na krzyżu. I to jest efektywna ofiara, raz na zawsze dokonane dla tych, którzy się upamiętają i przyjmują ten dar. I jeżeli tego nie wierzysz, to popatrz na Dawida jako przykład ciężkiego kalibru grzesznika. Dawid, który żył z konsekwencjami swojego grzechu do końca życia. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że żył w grzechu, jak dalej żył z Batszebą. Natomiast Dawid pod koniec życia może z ufnością powiedzieć, że jestem nienaganny i sprawiedliwy w twoich oczach i ty jesteś moim zbawieniem i ty jesteś moją skalą. I Bóg przyznaje się do Dawida. Niesamowite, jak to jest. Więc jak Bóg patrzy na ciebie w dzisiejszych czasach? Czy możesz w to wierzyć? Czy możesz być wolna? Powinniśmy być nauczycielami. Słyszymy te rzeczy tysiące razy. Ta kobieta była w różnych kościołach i słyszała na YouTubie i w kościołach według niej setki kazań. Natomiast pytanie, czy ona przegryzie, rozgryzie te skarby, które nie leżą na powierzchni dla pochopnego czytelnika, pochopnego słuchacza. Czy ona zdała, i ona mówiła, ja nie wiem, jak to zrobić. Mówiłem, no może potrzebujesz mleka ciągle, bo nikt cię nie nauczył, żeby rozgryźć mięso. Bo jesteś zależna, jesteś nadal takim niemowlętem, pomimo to, że jesteś latami nawróconą osobą. Nie umiesz rozgryźć tego, co jest trudniejsze, tylko potrzebujesz, żeby mama ciągle ci karmiła mlekiem. Czas najwyższy, żeby stanąć na nogi, żeby rozgryźć, uczyć się rozgryźć. I czasami to nie jest wina może słuchaczy, może to jest też wina nauczycieli. Sposoby nauczania, które mamy w dzisiejszym kościele. Parę lat temu, jak pracowałem w szkole jako dyrektor, to hospytowałem nauczycieli. I pamiętam, że byłem na jednej lekcji nowej, potencjalnej nauczycielki od historii. I ona miała praktycznie, nie pamiętam, która klasa, praktycznie monolog na temat historii. I pod koniec tej lekcji to rozmawiałem z nią i mówiłem jej, ja nie mam złudzeń. Nie mam wątpliwości, że ty się znasz na historii lepiej niż ja. W końcu jesteś magistrą od historii, to powinnaś. Natomiast nie zamierzam płacić ci za to, że znasz się na historii. Rodzice za to nie płacą, że ty się znasz na historii i brylujesz na zajęciach przed ich dziećmi. Rodzice płacą za to, żeby ich dzieci znały historię. I to jest różnica. I to jest twoje zadanie. Nie żeby brylować, ile ty wiesz, tylko żeby dzieci poznały tą historię. I żeby dzieci poznały tą historię, to trzeba totalnie inaczej podejść do tej lekcji. Co myślisz? Co byś mogła inaczej zrobić? Czy ty się orientujesz, czy dzieci są mądrzejsi teraz, czy wiedzą więcej niż widziały godzinę temu na temat historii? Bardzo wątpię. Trzeba to sprawdzić. Trzeba dać im teraz szansę, żeby się wykazać. Trzeba dać im zadanie do wykonania, żeby przegryźli. Żeby naprawdę zaczęli wgłębiać się w to, żeby zrozumieć to. Bo tak słuchanie ciebie, co to im daje na dłuższy dystans? Będą ciągle zależne od nauczyciela, bo same nie są w stanie rozróżniać dobro od zła, fałszu od prawdy. Taki nauczyciel, który uzależnia Kościół od siebie, nie jest dobrym nauczycielem. To chińskie przysłowie na pewno znacie, że jeżeli dasz człowiekowi rybę, to karmisz go na dzień, jeżeli uczysz go łowić, to karmisz go na życie. Więc bardzo dużo naszego nauczania, tak mi się wydaje, polega na tym, żeby dawać kolejną rybę ludziom, żeby nie głodowali przez kolejny tydzień. I niech się zjawią za tydzień, żeby i podamy im kolejną rybę. Więc oni w ten sposób byli może nauczeni. I to jest smutny stan według autora. Powinniście być dalej, ale 13 werset. Nie jesteście obeznane z nauczaniem o sprawiedliwości. I to nie chodzi tu o informacji. Sprawiedliwość słyszeli pewnie wiele razy, ale znowu chodzi o przegryzienie, o doświadczanie. Jak Jezus mówi w Janie 7 rozdział 16-17. Jeżeli sprawdzacie, jeżeli czynicie, jeżeli będziecie posłuszni temu, co was uczy, to zobaczycie, że to jest przyjemne, że to jest, że to działa, to jest od Boga. Ale trzeba być posłuszny temu, trzeba przegryźć to na tyle, żeby nie tylko wiedzieć o tym, ale doświadczać to w akcji. To jest to doświadczenie, które Jezus miał, jak przyszedł na ten świat, żeby być posłuszny w cierpieniu. My musimy iść za tym, co słyszeliśmy, przerodzić to w życiu. A my często jesteśmy zależni, czy zajęci takimi tematami niemowląt. Czy kobiety powinny mieć chustkę na głowę? Czy powinniśmy mieć jeden kielich, czy wiele kielichów? czy prawdziwe wino, czy sok. Wiele innych komarów nam zajmują czasu, zamiast tego, żeby skupić się na wielbłądy. Na to, co jest naprawdę ważne. Słyszymy o życiu, o krzyżu, o prześladowaniu, ale tak naprawdę nie mamy nic z tym wspólnego. Kontynuujemy materialistyczne, wygodne życie. Kiedy granice się otwierają, to zamiast tego, żeby przelać muzułmańskie kraje misjonarzami i poznaniem Jezusa, to idziemy w drugą stronę, żeby szukać wygodnego poziomu życia. Słyszymy o oddawaniu życia dla Boga, ale zadowalamy się 2 godzinami w niedzielę rano. Słyszymy o tym, że powinniśmy żyć dla Jezusa, dla Jego celu, dla Jego woli, ale tak naprawdę my idziemy za swoimi celami, tak jak reszta wokół nas. I dla nas to jest normalne. To jest normalne, że tak żyjemy. Taki był stan tych Hebrajczyków, do których autor napisał. Więc nie byli obeznani z tym nauczaniem, nie przeżyli tego, nie rozgryźli to, nie zastosowali tego. I on pod koniec, w 14 wersecie ostatnim, mówi, zachęca, że solidny pokarm jest dla tych, którzy są dojrzali, dla tych, którzy praktykowali, którzy ćwiczyli się w to, którzy mają rozeznanie teraz, rozróżnienie dobra od złego, rozróżnienie fałszywego nauczania od dobrego nauczania. Dlaczego? Dlatego, że praktykowali, ćwiczyli się. I zachęcam was, żebyśmy byli tymi dojrzałymi, którzy potrzebują, pragną i umieją sobie radzić z gryzieniem twardych praw, skarbów złota, które są pod powierzchnią w biblijnym nauczaniu. To jest nasze zadanie i nasze wyzwanie, myślę, żeby być tak ciągnięty w poznaniu Bożej woli, w Bożego Słowa, że to przerodzi się w nasze życie. Ćwiczymy się w tą pobożnością, żeby móc reagować w pobożny sposób w każdym dniu, w każdej sytuacji, w każdej rozmowie. Skupmy się, trenujmy się w to, żeby w ten sposób działać, w ten sposób wierzyć, żebyśmy mogli biec dalej w zdrowy sposób. Więc podsumowałem ten fragment, właściwie od 5:11 do 6:12. Wzrastajmy, budujmy, idźmy dalej. To jest nasze zadanie jako uczeń Jezusa, aby to było nasze przegryzione doświadczenie. Amen.